Radio Ortodoksja.
Ratownik medyczny jest zobowiązany udzielić pomocy poszkodowanemu w przypadku zagrożenia zdrowia i życia. Ma on również za zadanie podjąć wszelkie działania zapobiegające zwiększeniu liczby ofiar. Osoby uzależnione również możemy uznać za poszkodowaną. W przypadku braku pomocy osobie uzależnionej, ratownik medyczny może być wielką nadzieją do walki z uzależnieniem. Jest z nami dzisiaj nasza była przewodnicząca, ratownik medyczny Magdalena Stiepaniuk, która rozwinie temat pierwszej pomocy osobom uzależnionych oraz powie nam, na czym polega praca ratownika.
Witam wszystkich słuchaczy Radia Ortodoksja. Zapraszam do wysłuchania audycji.
Czym jest uzależnienie? Jakie się definiuje i jak je rozpoznać?
Uzależnienie stanowi nabytą, silną potrzebę wykonywania jakiejś czynności bądź zażywania jakiejś substancji psychoaktywnej. I początkowo sprawiają one przyjemność, lecz z czasem u niektórych szybciej, a u niektórych wolniej stają się one przymusowe, mają negatywny wpływ na życie codzienne i obowiązki, tak jak praca, zainteresowania, swoje zdrowie, rodzina czy związek. Kryteria diagnostyczne uzależnienia od alkoholu według Światowej Organizacji Zdrowia definiują uzależnienie jako zespół objawów somatycznych, behawioralnych i poznawczych, w którym picie alkoholu staje się priorytetowe nad innymi poprzednio ważniejszymi zachowaniami. Do rozpoznania uzależnienia potrzebne jest stwierdzenie trzech z poniższych objawów w czasie ostatniego roku. Pierwszym z nich jest silna potrzeba picia, wręcz przymus albo kompulsywne picie alkoholu. Utrata kontroli przy zachowaniach związanych z piciem, takie jak kiedy zaczyna się pić, ile to trwa oraz ilość alkoholu, w którą spożywa się. Stan abstynencyjny spowodowany odstawieniem lub zredukowaniem dawki, który zawsze przeżywany jest jako negatywny. Może on osiągać różne natężenie, ale najczęściej rezultatem będzie poszukiwanie substancji, aby znieść te przykre objawy i zazwyczaj poszukuje się substancji, tej, która te objawy spowodowała. Występowanie tolerancji polegającej na potrzebie spożycia większych dawek do wywołania efektu powodowanego poprzednio mniejszymi dawkami. Są one nieraz tak duże, że mogłyby powodować śmierć osoby nieuzależnionej, bądź też zmniejszenie satysfakcji po zastosowaniu takiej samej dawki. Postępujące zaniedbywanie przyjemności lub zainteresowań z powodu picia, przyjęcie odmiennego stylu życia, porzucenie bądź ograniczenie aktywności społecznej, zawodowej lub rekreacyjnej z powodu stosowania środka, zwiększenie ilości czasu potrzebnego na zdobycie alkoholu lub innego środka lub powrócenie do normy po wypiciu, picia alkoholu mu wiedzę o jego szkodliwości, na przykład gdy człowiek pije i wie o możliwości uszkodzenia wątroby, stanach depresyjnych po dłuższym piciu. Wymyślanie pseudoprawdziwych pretekstów i powodów, dla których stosowanie środka jest koniecznie, obwinianie otoczenia, znajomych, rodzinę i usprawiedliwienie siebie. I na początku osoby takie nie zdają sobie sprawy ze swojego uzależnienia. Alkohol czy narkotyki traktują jako odskocznię, rozrywkę, z którą, jak mi się wydaje, mogą w każdej chwili zrezygnować. I nic bardziej mylnego, droga do uzależnienia jest bardzo prosta.
Z jakimi rodzajami uzależnień u ludzi borykają się ratownicy?
Najczęściej ratownicy borykają się u ludzi z uzależnieniem od alkoholu. Wynika to z tego, że alkohol jest wszędzie łatwo dostępny. Jest też bardzo szeroki wybór napojów procentowych, od piw, po wina, wódki, whisky, aż do różnego rodzaju samogonek. I powodów do picia jest dużo. Zapijanie smutków, ucieczka przed problemami, chęć zapomnienia o czymś nieprzyjemnym. I picie jest uznawane też błędnie za formę relaksu. Na przykład po stresującym dniu człowiek przychodzi do domu i bierze do ręki piwo, czy po pracy. Ludzie najczęściej w tym momencie nie widzą problemu, bo czy jedno, czy dwa piwa dziennie to może być już uzależnienie i coraz częściej młodzież też sięga po alkohol, chcą zaimponować rówieśnikom, popisać się, zdobyć ich akceptację, ale także dobrze się bawić, a to wszystko może być zwodnicze. Żyjemy w takich czasach, że narkotyki czy dopalacze, mimo że może się wydawać, ale też nie trudno je kupić. Niestety można już uzależnić się od małej dawki i młodzież chętniej sięga po marihuanę czy niestety dopalacze niż po tak zwane twarde narkotyki. O tradycyjnych substancjach psychoaktywnych wiemy dość sporo i można się domyślać, czego można się spodziewać i jak postępować w przypadku przedawkowania. To w przypadku dopalaczy już tej wiedzy nie ma. Nie znamy składu tych środków, a każdy dopalacz właśnie może mieć inny skład i preparaty o jednakowym opakowaniu mogą zawierać różne substancje. Czasem spotyka się tak także uzależnienie od leków, chory sięga po coraz większe dawki i przedłuża okres jego stosowania, aby uzyskać wcześniejszy, pożądany przez niego efekt. Dawka, którą przypisał lekarz lub która jest podana w ulotce, przestają przynosić pożądany efekt. Rośnie więc niebezpieczeństwo przedawkowania leku i wystąpienia działań niepożądanych, a nawet zatrucia czy zgonu. Najwyższy potencjał uzależniający mają leki nasenne i uspokajające z grupy benzodiazepin, takie jak diazepam, midazolan lub barbituranów, opioidowe leki przeciwbólowe, takie jak znana wszystkim morfina i fentanyl, który jest 100 razy silniejszy od wcześniej wspomnianej morfiny. Nienarkotyczne leki przeciwbólowe, do których zalicza się paracetamol, ibuprofen czy aspirynę, wolniej powodują uzależnienie niż opioidy, lecz są bardzo często nadużywane. Uzależniające mogą być także krople do nosa, syrop na kaszel oraz leki hormonalne.
W takim razie do jakich sytuacji związanych z uzależnieniami wzywane najczęściej jest pogotowie ratunkowe? Lub z jakiego powodu ludzie trafiają na szpitalny oddział ratunkowy?
Bardzo często ratownicy jeżdżą do padaczki alkoholowej. Padaczka alkoholowa to napady drgawkowe, które występują u osób uzależnionych od alkoholu w okresie zespołu abstynencyjnego. I zespół abstynencyjny jest stanem zaburzeń somatycznych i psychicznych wynikających z nagłego odstawienia alkoholu. Padaczka ta jest przypadłością typową dla większości osób pijących alkohol nagminnie. Pojawia się ona często wówczas, kiedy przez jakiś czas człowiek uzależniony nie spożywa alkoholu i brak alkoholu zaczyna być odczuwany przez organizm. Drgawki pojawiają się od kilku godzin do tygodnia po przerwaniu ciągu spożywania alkoholu i są to najczęściej napady pierwotnie uogólnione, czyli duże napady padaczkowe. I rzadko występuje aura lub inne objawy ostrzegające przed napadem. Pacjent traci nagle świadomość, upada, występuje skurcze mięśni całego ciała, prężenie i może dojść do przygryzienia języka, mimowolnego oddania moczu i stolca.
Co w takiej sytuacji robić? Jaka jest pierwsza pomoc, jeśli człowiek bez wykształcenia medycznego się spotka z takim wypadkiem?
Najważniejsze to zadbać o własne bezpieczeństwo. Jest taka zasada, dobry ratownik to żywy ratownik i tyczy się to ratowników medycznych, jak i osób, które udzielają pierwszej pomocy. Następnie zapewniamy bezpieczeństwo pacjentowi. Trzeba zabezpieczyć miejsce, w którym doszło do wystąpienia takiego napadu. Gdy napad dalej trwa, należy chronić głowę chorego, obejmując je dłońmi i nie należy podnosić głowy i nie jest zalecane także podkładanie poduszek pod głowę. Nie można wkładać też nic do buzi i drgawki zazwyczaj trwają od 2 do 3 minut. I kiedy ustąpią, należy ułożyć pacjenta w pozycji bocznej ustalonej i zapewni mu to bezpieczeństwo i zagwarantuje, że nie dojdzie do zakrztuszenia czy zachuśnięcia. Należy jak najszybciej wezwać pogotowie ratunkowe i dla poszkodowanego nie podajemy nic do jedzenia i picia.
A jak postępować z osobami, u których podejrzewamy zatrucie alkoholem?
Zanim przejdziemy do postępowania, najlepiej zacząć od tego, czym się takie zatrucie objawia. Objawami ostrego zatrucia alkoholem są zaburzenia świadomości, które mogą prowadzić do śpiączki, upośledzenie odruchów i czucia, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, obniżenie temperatury ciała, groźne dla życia problemy z oddychaniem, zaburzenia rytmu serca, drgawki i brak reakcji na bodźce. Najważniejsze w pierwszej pomocy jest zapobieganie potencjalnym groźnym dla życia zaburzeniom oddychania oraz zachłyśnięcia wymiotami. Osobę nieprzytomną należy ułożyć w pozycji bocznej bezpiecznej, co ułatwi wydostanie się treści pokarmowej i zapobiegnie zakrztuszeniu i zachłyśnięciu. Należy także monitorować oddech. I w przypadku, gdy stwierdzimy nagłe zatrzymanie krążenia, trzeba zastosować podstawowe zabiegi resuscytacyjne, czyli 30 uciśnięć klatki piersiowej i 2 wdechy i jak najszybciej wezwać pogotowie ratunkowe.
Zostało omówione podstawowe postępowanie dla osoby, która nie ma wykształcenia medycznego. A co się dzieje w wyżej wymienionych przypadkach, jeśli chodzi o czynności, które wykonuje ratownik medyczny?
W padaczce alkoholowej postępowanie ratowników w początkowej fazie jest podobne do postępowania osób postronnych, a mianowicie należy chorego chronić przed urazami głowy oraz jednocześnie prowadzić zabezpieczenie podstawowych funkcji życiowych i leczenie farmakologiczne. Gdy dochodzi do zaburzeń drożności dróg oddechowych, należy zastosować ich przyrządowe zabezpieczenie. I na samym początku należy zmierzyć parametry takie jak ciśnienie tętnicze krwi, oznaczyć poziom glikemii, założyć pulsoksymetr i sprawdzić saturację krwi oraz podłączyć monitor w celu monitorowania czynności serca i założyć dostęp dożylny. Jeśli saturacja jest niska, należy podać tlen w przepływie od 12 do 15 litrów na minutę przy pomiarze saturacji. Jeżeli glikemia jest poniżej 60 mg na decylitr, należy podać glukozę. W epilepsji lekami stosowanymi przez ratowników medycznych są benzodiazepiny, które należy podawać powoli, gdyż szybka podaż doprowadzi do depresji ośrodka oddechowego. Najczęściej stosowany jest diazepam oraz klonazepam. I w nielicznych sytuacjach może dojść do nagłego zatrzymania krążenia, które najczęściej spowodowane jest niedrożnością dróg oddechowych lub jest wynikiem ciężkiego urazu powstałego na skutek upadku lub braku dotlenienia organizmu wywołanego przez aspirację dróg oddechowych. Wówczas postępowanie ratowników jest zgodne z algorytmem zabiegów resuscytacyjnych odpowiednio dla dorosłych i dzieci. I przy zatruciu alkoholem ratownik medyczny musi w szczególności zadbać o swoje bezpieczeństwo, a w razie potrzeby wezwać policję i nie wchodzić w konfrontację z taką osobą. Nie wolno bagatelizować żadnych objawów i w każdej sytuacji należy zbadać podstawowe parametry życiowe, tak jak poziom cukru w organizmie człowieka, wielkość źrenic, czy wykonać 12-odprowadzeniowe EKG. W następnej kolejności bada się pacjenta w poszukiwaniu urazów głowy, jakieś śpiączka to ich przyczyn. Należy również zbadać objawy oponowe oraz podejrzenie zatrucia innymi substancjami działającymi depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy. I po takim badaniu ratownik powinien podłączyć płyny w celu nawodnienia i uzupełnienia elektrolitów, które zostały wypłukane podczas spożycia alkoholu. W ciężkich sytuacjach, gdy występuje niewydolność narządowa, zalecany jest szybki transport do szpitala, gdzie może zostać przeprowadzona hemodializa. W przypadku, gdy odstęp od czasu spożycia jest niewielki, stosuje się płukanie żołądka. Osoby uzależnione mogą sięgać po alkohol z nieznanego źródła i tak dochodzi do zatrucia alkoholem metylowym. Na podstawie smaku i zapachu nie da się go odróżnić od alkoholu etylowego, co jest przyczyną zatruć. Metanol, a szczególnie jego metabolity, są bardziej szkodliwe dla organizmu niż alkohol etylowy. W początkowej fazie zatrucia objawy przypominają upojenie alkoholowe. W rozwiniętym już zatruciu metanolem występują zaburzenia świadomości aż do śpiączki, bardzo głębokie oddychanie i zwiększona częstość oddechów, spadek ciśnienia tętniczego, przyspieszone bicie serca lub spowolnienie bicia serca. W ciężkich zatruciach metanolem występują trkawki, ostra niewydolność oddechowa, niekiedy ostre zapalenie trzustki. Charakterystyczne dla zatrucia metanolem, zwłaszcza w przypadkach późno rozpoznanych, są zaburzenia widzenia spowodowane obrzęgiem i lub uszkodzeniem siatkówki nerwów wzrokowych i w większości przypadków uszkodzenie narządu wzroku jest niestety nieodwracalne. W leczeniu zatrucia alkoholem metylowym podaje się pacjentowi otrutki. Im wcześniej leczenie zostanie wdrożone, tym większa szansa na wyleczenie i uniknięcie powikłań. Ich zadanie polega na hamowaniu metabolizmu metanolu. Do otrutek należy etanol, fomepizol, kwas folinowy lub foliowy. W niektórych przypadkach stosuje się też hemodializę. Ponadto wdraża się leczenie objawowe, czyli podtrzymywanie podstawowych czynności organizmu i korygowanie występujących zaburzeń. Należy pamiętać, że upośledzenie wzroku lub ślepota są na ogół nieodwracalne i pierwsza pomoc polega zazwyczaj na zabezpieczeniu funkcji życiowych i wezwaniu pogotowia ratunkowego.
Ostre zatrucia mogą być spowodowane różnymi substancjami psychoaktywnymi, lekami, alkoholem. Jak rozróżnić, jaką substancją jest spowodowane takie zatrucie?
W diagnostyce ostrych zatruć ksenobiotykami bardzo pomocna jest znajomość toksydromów, czyli zespołu specyficznych objawów klinicznych pojawiających się wskutek ekspozycji organizmu na określoną truciznę. I wyróżniamy kilka toksydromów i pierwszym z nich jest toksydrom adrenergiczny lub sympatykomimetyczny i wywołują go amfetamina i ich pochodne, takie jak metamfetamina, ekstazy, kokaina, efedryna i pseudoefedryna, pochodne piperazyny, leki zmniejszające łaknienie, substancje halucynogenne i leki takie jak jochimbina, fenycyklidyna, pymolina. I objawami klinicznymi tego toksydromu jest gonitwa myśli, niepokój, pobudzenie psychoruchowe, agresja, drgawki, hipertermia, czyli podwyższona temperatura ciała, skóra wilgotna i zwykle blata, gęsia skórka, rozszerzenie źrenic, tachykardia, zaburzenia rytmu serca oraz wysokie ciśnienie tętnicze krwi. Może dojść do niedokrwienia mięśnia sercowego, udaru mózgu lub ostrego niedokrwienia narządów wewnętrznych w następstwie skurczu naczyń. Niestety, na ten toksydrom jest brak odtrutki i niestety leczy się je objawowo. W zatruciach lekkich i średnich nawadnia się oraz podaje się benzodiazepiny. W zatruciach ciężkich, jak występują pobudzenia trkawki, podaje się właśnie benzodiazepiny. Jak występuje tachykardia i zaburzenia rytmu serca, podaje się leki beta-adrenolityczne, hamujące jednocześnie receptory alfa-adrenolityczne. Nadciśnienie tętnicze czy się lekami takimi jak labetalol, nikardina i verapamil. Zaburzenia rytmu lignokainą, amiodaronem lub kardiowersją. Przy hipertermii podaje się benzodiazepiny. Przytacza się zimne płyny infuzyjne. Ochładzanie fizykalne stosuje się, jeżeli temperatura ciała jest powyżej 40 stopni Celsjusza. Kolejnym toksyndromem jest toksyndrom serotoninergiczny, zwany inaczej serotoninowym. I występuje on, jeżeli jednocześnie zażywa się dwa lub większą ilość substancji serotoninergicznych o różnych mechanizmach działania. Na przykład jedna substancja hamuje wychwyt zwrotny serotoniny, a druga pobudza jego receptory. Substancje, które mogą wywołać ten toksyndrom, to są prekursory serotoniny, takie jak L-tryptofan. Dieta bogata w mięso, ryby, ser żółty i soję. Zwiększenie uwalniania serotoniny powoduje amfetamina, ekstazy, kokaina. Hamowanie wychwytu zwrotnego serotoniny w synapsach jest powodowane przez sertraliny, citalopram, inhibitory wychwytu DA i NA, na przykład klonipramina, metoklopramid, karbamazepina, kokaina, ekstazy, opioidy. Hamowanie rozkładu serotoniny, agoniści receptorów serotoninowych, takie jak ergotamina, L-fentanyl i zwiększenie aktywności receptorów postsynaptycznych. Objawami ze strony ośrodkowego układu nerwowego jest dezorientacja, splątanie, pobudzenie, senność, śpiączka, halucynacje, zawroty głowy, drgawki i bezsenność. Ze strony układu autonomicznego to jest wzmożona potliwość, tachykardia zatokowa, nadciśnienie, tachypnoe, czyli zwiększona ilość oddechów, rozszerzenie źrenic i nieraktywność źrenic, zaczerwienienie skóry, biegunka, skurcze jelit i ślinotok. Objawy nerwowo-mięśniowe to są mioklonie, wzmożenie odruchów sięgnistych, sztywność mięśniowa, drżenie kończyn, cząbląs, odruch papniskiego i szczekościsk. Na triadę objawów składają się zaburzenia świadomości, zwiększona aktywność autonomicznego układu nerwowego, objawy nerwowo-mięśniowe i leczenie opiera się na 5 podstawowych elementach. Objawowe zwalczanie pobudzenia i lub drgawek, wzmożonego napięcia mięśniowego, pochodnymi benzodiazepiny i zwalczanie hipotonii, uzupełniając niedobory wodno-elektrolitowe. Odstawienie wszystkich ksenobiotyków serotoninergicznych, zapobieganie powikłaniom, odpowiednie nawodnienie, zapobieganie wydolności nerek przy ewentualnej rabdomiolizie, unieruchomienie pacjenta, aby w przebiegu zaburzeń równowagi nie dostał urazów, podanie benzodiazepin w razie szczękościsku i ewentualnie zastosowanie leków przeciwserotoninowych i rozważenie konieczności dalszego stosowania leków serotoninergicznych po ustąpieniu tego toksydromu. Toksydrom opioidowy wywołuje morfina, heroina, kodeina, fentanyl, metadon, oksykodon, tramadol i objawami jest senność patologiczna, półśpiączka i śpiączka, hiporefleksja, zwolnienie i spłycenie oddechów i bezdech, wąskie szpilkowate źrenice, bradykardia i może być prawidłowe, ale też i może być obniżone ciśnienie tętnicze krwi, chłodna skóra, ślady po iniekcjach, naklejone plastry zawierające lek opioidowy, zwolniona perystaltyka jelit i trudności w oddawaniu moczu, czasami zaczerwienienie twarzy i skurcz oskrzeli. Na triadę opioidową składa się depresja ośrodkowego układu nerwowego, depresja oddechowa, szpilkowate źrenice. I w leczeniu stosuje się otrutkę naloxon. Podaje się go dożylnie, działa szybko, ale krótko i dawkę zazwyczaj trzeba powtórzyć po 20-60 minutach i zazwyczaj stosuje się też sztuczną wentylację. Toksydrom sedatywno-hipotoniczny, czyli uspokajająco-nasenny, wywołuje alkohole, benzodiazepiny, leki Z, czyli Zolbit, Zopiklon i Zaleplon, barbiturany i objawami jest także senność patologiczna, półśpiączka, śpiączka, hiporefleksja, ataksje, zaburzenia mowy, źrenice średnio-szerokie lub wąskie, hipotermia, zwolnienie od oddechu, prawidłowa czynność serca lub spradykardia, normalne lub obniżone ciśnienie tętnicze krwi. Czasami charakterystyczny zapach np. etanolu i w leczeniu stosuje się otrutka, ale tylko w zatruciach pochodnymi benzodiazepin i lekami Z i podaje się wtedy flumazenil. Toksytrom odstawienny opioidowy pojawia się wtedy, gdy zaprzestaje się przyjmowania opioidów. Czas wystąpienia zależy od półtrwania danego opioidu i np. przy heroinie. Toksydrom pojawia się 6 godzin od przyjęcia ostatniej dawki ze szczytem po 48 godzinach i może utrzymywać się przez 4-5 dni. I metadon, który jest długodziałającym narkotykiem, objawia się po 2 dniach od ostatniej dawki i trwa na przykład około 2 tygodnie. Objawami jest niepokój, bezsenność, drgawki, tachykardia, wzrost ciśnienia tętniczego, wyciek z nosa, kichanie, uzawienie, wzmożona potliwość, nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha, skurcz mięśni, łydek, bóle mięśniowe, drżenie, gęsia skórka, dreszcze, rozszerzenie źrenic. U pacjentów przyjmujących opioidy dożylnie powikłanie może być zapalenie wsierdzia, zatory septyczne, zapalenie kości, ropnie, zakażenie HIV, wirusowe zapalenie wątroby. Ostre zespoły odstawianych leczy się klonidyną, benzodiazepinami, niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, lekami przeciwwymiotnymi i hamującymi biegunkę, niewielkimi dawkami buprenorfinymi w celu poprawy samopoczucia. I kolejnym toksydromem jest toksydrom odstawienny alkoholów i leków uspokojąco-nasennych, takich jak barbiturany i benzodiazepiny. I występuje, gdy zaprzestaje się przyjmowania alkoholu i lub leków uspokojąco-nasennych. I pierwsze objawy najczęściej występują po 6-12 godzinach od zaprzestania przyjmowania alkoholu. Ciężkie po około 48 godzinach lub po od 2 do 10 dniach w wypadku leków, w zależności od czasu potrwania. Objawami alkoholowego odstawionego jest drżenie mięśniowe, wzmożona potliwość, zwłaszcza dłoni, zaczerwienienie twarzy, niepokój, lęk, majaczenie, drżenie. Pojawia się 24 godziny od przestania picia i trwa około od 3 do 5 dni. Występują zaburzenia świadomości, halucynacje, pobudzenie psychoruchowe, uogólnione drgawki i nadmierna potliwość. Halucynoza alkoholowa, czyli halucynacje wzrokowe i słuchowe i mogą mieć charakter prześladowczy, treści są nieprzyjemne. Drgawki, czyli padaczka alkoholowa, występuje po od 6 do 48 godzin po zaprzestaniu picia, tachygardia, przyspieszona akcja serca, wzrost ciśnienia tętniczego, wymioty, biegunka, bóle brzucha i zespół odstawienny od leków uspokojąco-nasennych jest klinicznie podobny do alkoholowego zespołu odstawiennego i występuje drżenie mięśniowe, wzmożona podliwość, niepokój, lęk, pobudzenie, rozszerzone źrenice, splątanie, majaczenie, halucynacje omamy, drgawki, hipertermia, tachygardia, zaburzenia rytmu serca i wzrost ciśnienia tętniczego, wymioty, biegunka, bóle brzucha. Przy leczeniu podaje się płyny, benzodiazepiny, diazepam, propofol, który ma właściwości przeciwzrgawkowe. I przy alkoholowym zespołu odstawiennych podaje się beta-blokery, leki przeciwpsychotyczne, niekiedy klonidyna, jeżeli występują nasilone objawy wegetatywne. Monitoruje się parametry życiowe w praktyce podawania leków.
A jak wygląda pierwsza pomoc przedmedyczna? Wcześniej zostało omówione już postępowanie dla ratownika medycznego.
I tak jak w przypadku zatrucia alkoholem, należy ułożyć osobę nieprzytomną w pozycji bocznej bezpiecznej i monitorować oddech. Jeśli dojdzie do zatrzymania krążenia, to trzeba jak najszybciej zastosować podstawowe zabiegi resuscytacyjne. Jeśli pacjent będzie pobudzony, trzeba znaleźć przyjazną dla poszkodowanego osobę, którą najlepiej, żeby on znał. Bardzo pomocne będzie też dowiedzenie się, co pacjent zażył oraz w jakiej ilości, oraz zabezpieczenie substancji i przekazanie jej personelowi medycznemu.
Dziękujemy Ci za poświęcenie swojego czasu oraz że podzieliłaś się z nami swoją wiedzą.
Dziękuję za zaproszenie.
Radio Ortodoksja.